Partnerem odcinka jest nasz sklep hobbywear.pl, w którym kupicie książkę Spowiedź żołnierza dwóch armii.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dziś opowiemy wam o instytucji, w której największe męty polskiego patostreamingu uchodziłyby za jednostki wręcz wybitne. Zapraszamy do Armii Czerwonej, gdzie można było nażreć się szkła, napić rozpuszczalnika, a potem nie opisać swoich wrażeń, bo się nie umiało pisać. A to tylko część realiów stalinowskiej armii. Kto i po co malował tam na ścianach koszar swastyki? Czym były słynne onuce i na czym polegał barbarzyński system motywacyjny? Czas na patologię Armii Czerwonej już teraz w Historii bez cenzury. Na dzień dobry, kwestia techniczna. Dziś zajmiemy się armią Związku Radzieckiego w okresie II wojny światowej, ale nie w tych ramach czasowych sowieckich, tylko tych prawdziwych, czyli w latach 1939-1945. I tak wiemy, że przed II wojną też była Armia Czerwona, a po wojnie z kolei była Armia Radziecka. Jednak dzieje tej wojskowej patologii musimy sobie jakoś podzielić na rozdziały, a że od czegoś trzeba zacząć, to niczym abradab, zaczniemy od środka, czyli właśnie od II wojny. Niby pobór do Armii Czerwonej był powszechny, ale to absolutnie nie oznacza, że powszechnie panowały w niej dla wszystkich takie same warunki. Absolutnie nie. O tym, gdzie wojnę spędzali synowie radzieckich baronów, opowiadaliśmy wam jakiś czas temu w odcinku Bogactwa Czerwonej Szlachty. My jednak dzisiaj skupiamy się na takich zwykłych żołnierzach, którzy w lwiej części stanowili poparcie tej tezy dla wielu do dziś kontrowersyjnej, że Armii Czerwonej daleko było do miana cywilizowanej. No ale jak można mówić o cywilizowanej Armii Czerwonej w jakimkolwiek aspekcie, skoro jej trzon tworzyli ludzie ściągani spoza cywilizacji, z wioch zabitych dechami, gdzie psy wiadomo co, wiadomo czym robią, a takie miejsca stanowiły oczywiście większość kraju. Dla tych poborowych korzystanie z toalety w powszechny dziś sposób, mycie rąk, pisanie listów, to były rzeczy jak nie totalnie obce, to przynajmniej stosunkowo nowe. Skąd to wszystko wiemy? Z wewnętrznych raportów, dziś już znanych, i jeden z nich na przykład ocenia zasób słów takiego statystycznego poborowego na między 500 a 2000. Ogromna część poborowych nie zaliczyła też testu czytania. Druzgocące dane, aczkolwiek nie tak szokujące jak te z poprzedniej dekady, bowiem pod koniec lat 20. okazało się, że niektórzy rekruci są tak oderwani od świata, że mimo usilnych starań propagandy dzień w dzień, niektórzy żołnierze nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, kim jest Józef Stalin? Oczywiście te informacje szybko utajniono. My jednak już wróćmy do okresu, który nas dziś najbardziej interesuje i w którym nadal skala analfabetyzmu w Armii Czerwonej była szokująca. Duża część rekrutów uczyła się zapisywać swoje nazwisko dopiero w wojsku, no a z pełnymi zdaniami to już była nie lada przeprawa. Podobnie dramatycznie było z czytaniem, stąd oficerowie polityczni na przeszkoleniu musieli dużą część kursu poświęcić na przyspieszoną naukę czytania i pisania. I teraz ktoś powie, że ale to dobra, przecież taka wkładka mięsna to nie musi umieć czytać i pisać. No nie do końca, ale nawet jeżeli przyjmiemy takie odważne założenie, no to już każdy żołnierz powinien przestrzegać elementarnych zasad higieny, a i tu było co nadrabiać cywilizacyjnie. Partyjni inspektorzy w 1939 roku raportowali, że stan sanitarny jednostek jest absolutnie opłakany. Żołnierze często używali do jedzenia rąk, których wcześniej jednak nie myli, a jak już coś się zjadło łyżką, to potem taką łyżkę wylizywali do czysta i chowali w cholewie buta. takie nawyki w połączeniu z rzeczami, za które odpowiedzialny był system i to oczywiście zawalił, czyli na przykład brak kanalizacji czy wizyty w łaźni naprawdę rzadko, czasem nawet raz w miesiącu, to wszystko do kupy wzięte sprawiało, że na przykład taki tyfus miał bardzo komfortowe warunki do hulania sobie po jednostce. A co z dowódcami? Tutaj też sroga patola, bo bardzo niewielu wyższych stopniem oficerów przeżyło stalinowskie czystki. Nie to, żeby ci dawniejsi to były zawsze wzory do naśladowania, aczkolwiek nowa kadra dowódcza bardzo często miała niepokończone kursy, była niewiele starsza od swoich podwładnych i miała równie ubogi kapitał kulturowy, więc swoją władzę, swój autorytet ci dowódcy opierali na brutalnym terrorze. Teoretycznie bicie po mordzie swoich podwładnych było w Armii Czerwonej zakazane, ale w praktyce to był jeden z łagodniejszych wymiarów kary. No ale dobra, zanim się pierwszy raz dostało w paszczę od starszego stopniem, to trzeba było jednak przebrnąć przez pierwsze etapy rekrutacji. Cóż takiego się działo, jak Borys czy tam inny Iwan trafiał do woja? Łaźnia, strzyżenie i wykład polityczny, ale nie będziemy się na tym za bardzo skupiać, tak samo jak nie skupiali się na tym zazwyczaj młodzi żołnierze, którzy jeszcze wtedy byli albo pijani, albo już na kacu. I to była tradycja sięgająca swoimi korzeniami jeszcze armii carskiej i była ona respektowana również przez Armię Czerwoną. Chlanie zaczynało się już na kilka dni przed pójściem w kamasze i w zasadzie na pierwszym etapie sporo armii ułatwiało, no bo takiego skacowanego, pijanego, czy wręcz nieprzytomnego rekruta łatwiej było ogarnąć, gdyby mu się jednak służba odwidziała. Wreszcie poborowi o przekrwionych oczach i coraz większej świadomości, gdzie się znajdują, ustawiali się w kolejce po mundury, buty, majtki, które kazano im oddawać do pralni raz na jakiś czas, ale tam bez przesady z tą częstotliwością, oraz to, co nas dzisiaj najmocniej interesuje w styluwie żołnierza, czyli onuce. Cóż to takiego było? To były takie proste płaty materiału, którymi należało owinąć stopy i kostki, a nie można tego było zrobić za pomocą znanych już wówczas przecież skarpet. Przede wszystkim onuce były nieporównywalnie tańsze, ale miały być też dużo bardziej praktyczne, no bo faktycznie onuce nie miały tego problemu z dopasowywaniem rozmiaru. Każdy miał takie same paski materiału, więc każdy mógł dopasować odpowiednio pod siebie, a jakby but był za duży, a często był, no to luzy można było uzupełnić dodatkową warstwą materiału. Takie założenie onucy w regulaminowym czasie poniżej minuty wymagało wprawy, aczkolwiek było to do zrobienia. W sumie do dzisiaj są tacy, którzy twierdzą, że panie, dobrze założona onuca to lepsza od skarpety. Nie zgadza się to z relacjami żołnierzy Armii Czerwonej, ale zamiast się czepiać, skupmy się na zaletach. Onuce miały ogromny potencjał na cięcie kosztów i przy odrobinie wprawy były znośną alternatywą dla skarpet. Warunek jednak musiał być taki, że będą powszechnie dostępne. No i nie zgadniecie, nie były powszechnie dostępne, jak aktualnie benzyna w Rosji. Świetnie to było widać przy okazji wojny z Finlandią. Radzieccy żołnierze kradli sobie onuce albo na desperata ściągali z trupów kolegów. A z kolei te onuce, które były dostępne, to żeby nie było zbyt wesoło, często były zawszone. Jak sobie z tym radzono? W zasadzie jedyną skuteczną metodą było upranie onuc w mydle K, które, i tutaj cytat, było czarne jak ziemia i śmierdziało, aczkolwiek to nie koniec jego ciekawych aspektów, ponieważ przede wszystkim było tak agresywne, że regularne używanie go powodowało pękanie paznokci i zapalenia skóry, w sensie stany zapalne, a nie że człowiek w płomieniach stawał od razu, ale i tak sytuacja bardzo mało przyjemna. Wracając jednak jeszcze na moment do niedostępności powszechnej onuc, to objawiła się ona również w 1944 roku w czasie walk w Rumunii. Wtedy wielu żołnierzy Armii Czerwonej uznało, że dobra, lepiej całkiem na boso śmigać. Jak wyglądało przeszkolenie rekruta? Generalnie polegało to na tym, że żołnierze cały czas muszą być w ruchu. Praktyka, propaganda i minimum czasu na żarcie i higienę. 10-12 godzin niemal ciągłego zapieprzu. Oczywiście szczegóły trochę się różniły w zależności od rodzaju wojsk, więc przyjrzyjmy się dokładnie jednemu wybranemu, szczególnie ciekawemu ćwiczeniu i paradoksalnie wybór nie był tutaj trudny, co powiecie na zajęcia z objeżdżania czołgiem. Przed wyjazdem na front każdy z nas był objeżdżany czołgiem, a wyglądało to tak, że trzeba było wykopać przepisową szczelinę przeciwczołgową. Był to rowek o długości i szerokości człowieka oraz głębokości pół metra. Żołnierz musiał się położyć w tym dołku, a nad nim przejeżdżał czołg. Potem należało wstać, rzucić w pojazd drewniany granat i ponownie skryć się. Wrażenie było niesamowite. Drogi czytelniku, wyobraź to sobie. Leżysz w płytkim zagłębieniu, nad tobą toczy się 40 ton, huk ogromny, gąsienice tuż nad tobą, obsypuje cię piasek, trzęsie się ziemia. Było to ćwiczenie psychologiczne, aby nie bać się czołgu. Zdarzały się przypadki, że nie każdy żołnierz miał dość odwagi, by się do takiego dołu położyć. Takiego delikwenta koledzy wciskali tam siłą. Po przejechaniu czołgu nie mógł on z reguły wstać. Maszyna nie mogła zatrzymać się lub obracać się nad zagłębieniem. Groziło to zgnieceniem ćwiczącego. Gniecenie za to odbywało się regularnie w żołądkach, ponieważ jedzenia było mało i było obleśne. Cóż takiego oferowała radziecka kuchnia, zarówno jeszcze na przeszkoleniu, jak i już potem na froncie? No, niewiele. Porcje były małe, kaloryczność śmieszna jak na żołnierskie potrzeby. Zdarzały się przerwy w dostawach, ale z drugiej strony raz na jakiś czas można było w swojej strawie znaleźć ciekawe bonusy. Jakie?
Szynka parmeńska, kawior i trufle.
Jeśli uwierzyliście Stalinowi, to jest wasz indywidualny problem. Natomiast z raportów wiemy, że radzieccy żołnierze potrafili na przykład znajdować myszy w zupie, piach w herbacie. Ci bardziej pechowi w swojej strawie znajdowali robaki czy szkło. Żołnierze byli tak głodni, że często wymykali się po nocach na okoliczne pola, żeby kraść ziemniaki, a potem gotowali je w hełmach i jedli. Czy do takich sytuacji musiało dochodzić? Niekoniecznie, ale kwatermistrzostwo i inni oficerowie, zamiast żywić żołnierzy, woleli handlować na nielegalu tymi zapasami. Jaka to była skala? Tylko w jednym półroczu 1944 roku 70 ton mąki i 22 tony mięsa nie trafiły do żołnierskich żołądków, tylko utuczyły portfele wojskowej starszyzny, która opychała to na boku. A to, co zostało, też było sukcesywnie uszczuplane przez żołnierzy już na konkretnych jednostkach, którzy na przykład część tłuszczu sprzedawali albo wymieniali na alkohol. Efekt? Niedożywieni żołnierze, czy to już na szkoleniu, czy na froncie, jednych i drugich zresztą łączyło coś jeszcze poza głodem i była to nienawiść do oficerów politycznych. Czyli tak zwanych politruków, którzy reprezentowali w armii władzę, która bardzo bała się swoich obywateli, nawet bardziej niż wrogiej armii, a już absolutnie panicznie bała się swoich obywateli pod bronią, czyli właśnie żołnierzy. Polityczny to był człowiek orkiestra, był psychologiem, wychowawcą, propagandystą, ale przede wszystkim miał informować swoich przełożonych o nastrojach w jednostce. Fakt, że taki gość się uśmiechał, prowadził wykłady o filozofii Marksa, czytał żołnierzom partyjne gazety, jeżeli ci sami nie byli w stanie dobrze czytać, to wszystko nie zmieniało faktu, że żołnierze doskonale wiedzieli, po co ten gość tam jest przede wszystkim. Polityczny miał pilnować dyscypliny w jednostce za pomocą donosicielstwa. Uwadze zwykłych żołnierzy nie uchodził też z reguły fakt, że byli to chłopcy zadbani w czystych butach, zazwyczaj z trochę wyższych warstw społecznych, choć nie zawsze. Zawsze jednak z pogardą spoglądali na zwykłych żołnierzy, jak na przedstawicieli jakiejś niższej rasy. Zwykli żołnierze, najczęściej wychowani w duchu prostej prawilności brzydzili się donosicielstwem, a fakt, że polityczny był przecież przedstawicielem systemu, nie miał żadnego znaczenia. Brzydzono się nimi, gardzono politycznymi i bardzo często dało się słyszeć takie szepty między żołnierzami. Rozmawiali między sobą, że jak już człowiek będzie miał pewność, że i tak zginie w boju, to przynajmniej ma nadzieję, że uda mu się przed śmiercią odstrzelić politycznego frajerzynę. Fakt, że wielu politycznych było pochodzenia żydowskiego, prawdopodobnie dość mocno przyczynił się do tego, iż w pewnym momencie w ramach zbiorowej pogardy dla politruków żołnierze zaczęli malować swastyki na ścianach w koszarach. Dobra, tam raz na jakiś czas faktycznie u jakiegoś radzieckiego żołnierza znajdowano prohitlerowskie ulotki, ale jednak w większości z tymi swastykami chodziło o pogardę dla politycznych, podobnie jak z antysemickimi żartami, których było naprawdę w koszarach sporo. Naturalnie propaganda robiła bardzo wiele, żeby takie rzeczy do ludu nie wychodziły, ale skoro jesteśmy przy żartach, to było ich więcej, zwłaszcza już na froncie. Im dłużej wojak służył, tym więcej rzeczy miał do wyparcia, a humor to jeden z najlepszych mechanizmów. Na przykład zaśmiewano się, że zaraz tutaj wpadną kutafony z NKWD i każą komuś udowodnić, że nie jest wielbłądem. To oczywiście było odbicie faktu, że wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że jak się służby na kogoś uwezmą, to koniec, kaplica, człowiek bezsilny. Oczywiście od pewnego momentu było też coraz więcej pompy z Niemców, że a taka, patrzcie, armia panów, a tutaj się cofają przed tym cyrkiem na kółkach, jakim jest Armia Czerwona. A czym jeszcze żołnierze poprawiali sobie humor? Oczywiście, że alkoholem, który pełnił też rolę wzmacniacza odwagi, a dla dowódców narzędzia kontroli, to zresztą nie było nic nowego, mówiliśmy wam o tym patencie w odcinku Bitwy po pijaku. My jednak dzisiaj skupiamy się na takich zwykłych, prostych żołnierzach, którzy jakiś tam przydział wódki mieli, ale oczywiście w obiegu gorzały było zawsze dużo więcej. Okoliczni mieszkańcy doskonale rozumieli, że nieważne czy koszary, czy obszar przyfrontowy, żołnierz zawsze chętnie samogon kupi i to w naprawdę potężnych ilościach najczęściej. To, jak niepohamowany apetyt na chlanie mieli żołnierze Armii Czerwonej, doskonale oddają anegdoty o alkoholowych wpadkach wojaków. Po mój ulubiony przykład przenieśmy się do węgierskiego miasta Tokaj, więc już się pewnie domyśliliście, że będzie o winie. Konkretnie o winie trzech czerwonoarmistów, którzy w zamkniętej piwnicy zaczęli strzelać do beczek, żeby lepiej się z nich wino lało. No i lało się tak świetnie, że się tam utopili. Szukając jakiejś klasy w tym tragikomicznym wydarzeniu, no to pamiętać należy, iż było to wino, więc poprzeczka wyjątkowo wysoko zawieszona, jak na gardło czerwonoarmisty. Najczęściej bowiem żołnierzowi Armii Czerwonej wystarczyło podejrzenie, że to chyba alkohol, żeby dostać się do zbiornika z daną cieczą. Mamy taki piękny przykład z 5 maja 1945 roku, kiedy już w Berlinie jeden z radzieckich żołnierzy znalazł zbiornik z, jak się potem okazało, metanolem, czy jak kto woli, alkoholem drzewnym. Razem z dwoma kumplami wypili po porcji testowej i uznali, że kurde blacha, super napój, więc rozpili 3 litry, a potem wzięli jeszcze zapas i poszli na imprezę, gdzie do metanolu z radością dostało się jeszcze 7 kamratów, przesadnie nie zwracając uwagi na to, że tych 3, co przynieśli napój, już są nieprzytomni. Żaden z imprezowiczów nie dożył podpisania kapitulacji przez III Rzeszę. Podobnych sytuacji z samego Berlina znamy naprawdę sporo, a w zasadzie jedyną zmienną był tutaj rodzaj napitku, jakim raczyli się żołnierze Armii Czerwonej spragnieni wrażeń. Popularnymi poza metanolem trunkami ostatniego wyboru były chociażby odmrażacz albo rozpuszczalnik. Ci, którzy mieli najwięcej szczęścia, trafiali na taki alkohol, którego wypicie większych nawet ilości jak najbardziej da się przeżyć. Na przykład jak trafili na jakieś zapasy drogich alkoholi w czasie rabowania rezydencji, na co przełożeni przymykali oko, zresztą niestety przymykali oko nie na takie rzeczy. Dowódcy motywowali swoich żołnierzy nie tylko terrorem. Absolutnie powszechna była barbarzyńska filozofia, którą Tadeusz Filipowicz opisał tak. Głód, jaki cierpieliśmy, był nam tłumaczony winą okupanta. To przecież Niemcy zniszczyli nasz kraj, Związek Radziecki. To nieprzyjaciel ponosi winę za naszą biedę. Głoduje cały naród i dlatego nam, żołnierzom, nie przystoi narzekać. Musimy znosić to cierpliwie. Mówiono nam, że na froncie sobie odżyjemy, odbijemy sobie nasze cierpienia. Szczerze w to wierzyliśmy. Innymi słowy, może i warunki nie rozpieszczają, ale ci, co przeżyją, będą sobie mogli wziąć nagrody we własnym zakresie niemal bez konsekwencji. I oczywiście oznaczało to nie tylko przyzwolenie na rabunek, ale też na mordowanie tych, którzy swojego majątku zdecydowaliby się bronić. Ale to nie koniec, bo niestety to oznaczało też przyzwolenie na gwałty, z czego wyposzczeni, prości, często pijani żołnierze bardzo chętnie korzystali. 2 miliony Niemek, około 100 tysięcy Polek, dziesiątki tysięcy dziewczyn z Rumunii, z Węgier, barbarzyńcy spod Czerwonej Gwiazdy gwałcili jak leci. Wiek nie miał dla nich znaczenia, od małych dziewczynek po staruszki. Nieraz jeszcze w obecności bliskich tych gwałconych kobiet, żeby w ten sposób po barbarzyńsku pohańbić mężczyzn z podbitego plemienia. O tym wszystkim oczywiście propaganda milczała, konsekwentnie budując mit. Żołnierz Armii Czerwonej równa się bohaterski wyzwoliciel. Tymczasem ten żołnierz najczęściej był patowizytówką wszystkich największych potworności, jakie właśnie do nas zawitały. Czy warunki, w jakich ci żołnierze w lwiej części byli najpierw wychowywani, a później służyli, mogą jakoś tłumaczyć ich potworne zachowania? Częściowo tak, ale absolutnie nie mogą ich usprawiedliwiać. Oczywiście rozjazd między oficjalnym obrazkiem a realną sytuacją miał miejsce w tej epoce nie tylko w Armii Czerwonej. Generalnie im człowiek więcej wie, tym bardziej rozumie, że historia jest bardzo skomplikowana i nie da się mieć pełnego obrazu, studiując jedynie oficjalne źródła. Wspomnienia zwykłych ludzi i ich interpretacja to też jest potężny kawał historycznego mięsa, które poznawać należy i jesteśmy bardzo, bardzo dumni, że niedawno właśnie pod szyldem historii bez cenzury przyszło nam wydać wspomnienia absolutnie wbijające w fotel, czy gdzie tam siedzicie, jak czytacie. O wspomnieniach Tadeusza Filipowicza, którego rodzina zaproponowała nam puszczenie tych opowieści dalej w świat, już wam wspominaliśmy przy okazji odcinka o radzieckiej okupacji Kresów, ale spowiedź żołnierza dwóch armii, zgodnie zresztą z tytułem, rzuca też naprawdę sporo światła na żołnierski, wcale nie czarno-biały żywot. Czy znajdziecie w tej książce piękne porównania i kwieciste opisy, tak niesamowite, że Orzeszkowa blednie? No nie, bo pan Filipowicz nie był wykształconym pisarzem. Był prostym chłopakiem, który w prostych słowach, których oryginalną formę zdecydowaliśmy się tutaj zachować, w zaskakująco dosadny sposób opisuje brutalne realia wojny i bardzo ciężkie wybory, które w tamtych czasach niestety były codziennością. Każdy powinien tę książkę przeczytać, zwłaszcza ci, którzy uważają, że prawda historyczna jest jedna, a wybór zawsze jest prosty. Link do zakupu tej książki w naszym sklepie znajdziecie w opisie naszego filmu. Bardzo, bardzo mocno polecamy wam Spowiedź żołnierza dwóch armii i widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był nasz sklep hobbywear.pl, w którym kupisz książkę Spowiedź żołnierza dwóch armii Tadeusza Filipowicza.